ażby się chciało kontynuować to, co tu Łażej mówił, ale nie o tym jest dzisiaj moje zwiastowanie. Ja chciałbym zacząć troszkę od teologii, a właściwie od eschatologii. Jeśli nie wiecie, co to jest eschatologia, to jest to nauka o końcu świata. Nie jest to jedyne dziwne pojęcie, którym się dzisiaj posłużę, więc poprosiłbym o wyświetlenie tutaj jednego czy dwóch slajdów. To mi będzie potrzebne jako przykład do kazania. Popatrzcie, to co wam chcę pokazać, to są koncepcje milenarystyczne. Milenaryzm to jest nauka o tysiącletnim królestwie, czyli tym okresie czasu, kiedy to Pan Jezus będzie rządził na ziemi. I teraz mamy takie trzy koncepcje milenarystyczne. Pierwszą jest premilenaryzm. To zapewne kojarzycie. Jest to taka koncepcja, która polega na tym, że najpierw jest prześladowanie, jest ucisk, przychodzi antychryst, potem Pan Jezus go eliminuje i wtedy jest tysiącletnie królestwo tu na ziemi, a później na końcu wszyscy z Jezusem idziemy do nieba. Druga koncepcja to jest postmilenaryzm i tutaj jest troszeczkę inaczej. No, mianowicie tutaj chodzi o coś takiego, że jakby w czasie tym, który teraz mamy, pomału zmierzamy do tego milenium poprzez to, że Kościół jest ambasadorem Chrystusa na ziemi. My ten świat przemieniamy coraz bardziej na obraz Chrystusa, ogłaszamy tu panowanie Chrystusa na ziemi, aż do momentu, kiedy przyjdzie antychryst i to wszystko zniszczy i później Chrystus przyjdzie, pokona go i jest, idziemy wszyscy do nieba i jest takie szczęśliwe zakończenie. A trzeci przykład to jest amilenaryzm. Trzecia taka koncepcja, ona polega na tym, że już jesteśmy w tym takim symbolicznym milenium, czyli w pewnym sensie już teraz Chrystus panuje tu na ziemi od momentu swojego wniebowstąpienia i my tutaj będąc na ziemi staramy się to jego królestwo ogłaszać, a w pewnym momencie przyjdzie antychryst, to wszystko zniszczy, będzie wielki ucisk i potem znowu tu to samo, przyjdzie Pan Jezus, pokona go i znowu wszyscy pójdziemy szczęśliwie do nieba. Także we wszystkich zakończenie jest happy end, idziemy do nieba, tutaj nie ma żadnej zmiany. Natomiast chcę wam pokazać, że takie, wiecie, inne spojrzenie teologiczne na jakąś kwestię w ogóle końca świata może wpływać na to, jak my codziennie patrzymy na swoje życie. I tu poproszę o ten drugi slajd. Popatrzcie, bo jeśli jesteś premilenarystą, czyli wierzysz, że najpierw będzie przyjście antychrysta, a potem będzie tysiącletnie królestwo, no to wtedy, jak widzisz w telewizji jakieś negatywne wydarzenia, to co mówisz, to mówisz, tak, to już jest, ten świat będzie coraz gorszy, to po prostu tak musi być, tu po prostu będzie coraz większa nieprawość, aż przyjdzie antychryst. Patrzysz na to negatywnie. Tak? Jeśli jesteś postmilenarystą, to masz odwrotne myślenie. Myślisz sobie, ja muszę prowadzić tutaj pewnego rodzaju taką ekspansję Królestwa Bożego. Ja muszę w pewnym sensie sprawiać, żeby ten świat tutaj coraz bardziej poznawał miłość Bożą i Chrystusa i będziesz się może angażował w jakieś organizacje pozarządowe albo starał się, nie wiem, założyć partię polityczną, budować uniwersytety, szpitale. Rozumiecie, to jest ta koncepcja, w której chcesz sprawić, żeby tu na świecie było lepiej, żeby ten świat był bardziej podobny do nauczania Chrystusa. Nie? Natomiast jeśli jesteś amilenarystą, no to będziesz miał takie podejście, że raz jest tak, różnie to bywa. Nie? I popatrzcie, że to, co myślisz o końcu świata, będzie wpływać na to, jak traktujesz swoją codzienność. Twoja teologia będzie wpływać na to, jak ty myślisz o swojej codzienności. I to mi się przyda do kazania, dlatego że moim dzisiejszym tematem, dziękuję już za slajd, jest takie pytanie. Jaką masz relację z Bogiem? To może się wydawać na razie niepowiązane, ale spokojnie dojdziemy do tego. I moje dzisiejsze pytanie, jak widzicie, nie jest, czy masz relację z Bogiem. Nie jest pytanie, czy masz relację z Bogiem, ale jaką masz relację z Bogiem. I myślę, że często zdarza się wam, albo mi się osobiście też zdarza, mówić, że mam relację z Bogiem. Myślę, że wynika to z takiego faktu, że zaczęliśmy zauważać, że używanie słowa jestem wierzący to już jest zbyt mało jasne dla niektórych osób i trzeba to trochę bardziej rozbudować, wyjaśnić, więc mówimy, mam relację z Bogiem. Mam relację z Bogiem, nie? Ale wiecie, tak naprawdę, myślę, że to wiecie, że chociaż to tak dumnie i poważnie brzmi, to Biblia nie używa takiego określenia, że mamy relację z Bogiem. Używa czegoś dużo bardziej precyzyjnego, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest takie wręcz może nawet troszkę nonszalanckie i wydaje się nam może zbyt takie patetyczne, ponieważ Biblia mówi o przyjaźni. Biblia mówi przyjaźnie się z Bogiem. To jak ja to sam wymawiam w swoich słowach, to się aż dziwnie czuję, nie? Ale popatrzcie, w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, właśnie w taki sposób Pan Jezus mówi. Przeczytam trochę dłuższy fragment, to jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 9 do 16 wersetu. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz od 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Biblia mówi tutaj o przyjaźni. Kiedy jesteśmy przyjaciółmi Jezusa? Kiedy przestrzegamy Jego przykazań. Jakie to jest to przykazanie, o którym mówi Jezus? Mówi o wzajemnej miłości, tak? Czyli mówi o tym, że jeśli kochasz swojego brata, swoją siostrę, tą miłością Chrystusową, to wtedy jesteś przyjacielem Jezusa, tak? Wtedy ta miłość, którą masz od Boga, może wypływać i to sprawia, że przyjaźnisz się z Bogiem. Jakkolwiek dziwnie to trochę brzmi. Nie, ale to właśnie do przyjaźni zaprasza nas Bóg. To właśnie do takiej relacji zaprasza nas Bóg. I jest jeszcze taki drugi fragment o przyjaźni, o którym też chciałbym powiedzieć. On jest z kolei zapisany w liście Jakuba. W 4 rozdziale. To będzie 1-4 werset. List Jakuba, 4 rozdział, 1-4 werset. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zmyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I tutaj, jak widzicie, apostoł Jakub mówi też o innym aspekcie tego, że można być, nie być w przyjaźni z Bogiem, mianowicie jest to miłowanie świata. A czym jest to miłowanie świata? No niczym innym jak miłowanie siebie. W tym kontekście, w którym to przeczytałem i myślę, że też o tym wiemy, że ta koncepcja życia na tym świecie to jest egoizm, to jest myślenie przede wszystkim o sobie, o swoich potrzebach i o swoich problemach. I na tym mniej więcej polega przyjaźń ze światem. A skąd to też wiemy? To też wiemy z listu Jana i może to też jeszcze ten fragment przeczytam, bo to jest właściwie jeden werset, to jest pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15 werset. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I tu w 16 jest, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Czyli to, co jest z tego świata, to, co jest tą mentalnością tego świata, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to jest tak naprawdę wszystko to, co robisz, żeby zaspokoić siebie. Tak? Czyli to nie jest z miłości Bożej, to nie jest z miłości do brata czy siostry. Tak? Więc ta miłość, która jest kierowana nie na zewnątrz, ale do wewnątrz, kiedy tak naprawdę robisz wszystko, żeby zaspokoić tylko siebie, a nie patrzysz ani na brata, ani na innych ludzi, to właśnie w ten sposób stajesz się nieprzyjacielem Boga, bo tak naprawdę miłujesz ten świat. Chcesz postępować tak samo jak ten świat. Ale Bóg mówi co innego. Bóg mówi: przyjacielu, ja skoncentruję się na tobie, to Bóg skoncentruje się na twoich potrzebach, a ty, jeśli skoncentrujesz się na mnie, to wypłynie ta miłość moja na innych. Tak? To jest to trwanie w Jezusie, kiedy ta miłość Jezusa przelewa się przez nas i może wypływać na inne osoby. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ta relacja z Bogiem była akurat relacją przyjacielską? Skąd jakby uważam, że tutaj to jest takie, to dookreślenie jest istotne. Dlaczego? Dlatego, że możesz mieć z Bogiem inną relację. Na przykład możesz mieć z Bogiem relację biznesową. Tak? To jest taka relacja coś za coś. Tak? Ja coś kupuję, ty coś sprzedajesz. To jest taka relacja pewnej wymiany handlowej. Nie? Możesz mieć taką relację z Bogiem. Natomiast taka relacja, bo choć biznes, wiecie, może być miły, to w biznesie nie ma przyjaciół i te relacje nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. I nie jest to zbyt dobry pomysł. I w historii Izraela jest taki sędzia, który dobrze to udowadnia, że handlowanie z Bogiem może się skończyć tragicznie. I to myślę, że też przeczytam, to jest w Księdze Sędziów. Chodzi o sędziego Jeftego. Przeczytam troszkę dłuższy fragment. On jest w 11 rozdziale Księgi Sędziów. Od 30 do 40 wersetu. Czyli Księga Sędziów, 11 rozdział, od 30 do 40 wersetu. A Jefta złożył panu ślub tej treści: jeśli wydasz Ammonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Ammonitów, do pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Tak? Coś za coś. Ty mi dasz zwycięstwo, ja ci złożę ofiarę. Wymiana. I wyruszył Jeftę przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć, a pan wydał ich w jego ręce. I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minit, zdobywając 20 miast i aż do Abel-Keramim. Tak zostali Ammoniści upokorzeni wobec synów izraelskich. A gdy Jeftę przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami. Była zaś ona jedynaczką, oprócz niej nie miał syna ani córki. Toteż, gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł: ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną, złożyłem bowiem ślub panu i nie mogę się cofnąć. A ona rzekła do niego: ojcze mój, skoro złożyłeś ślub panu, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy pan sprawił, że wziąłeś pomstę na twoich wrogach na Ammonitach. Poprosiła tylko swojego ojca: niech to będzie mi użyczone, pozostaw mi 2 miesiące czasu, abym mogła pójść i chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. A on odpowiedział: idź. I wypuścił ją na 2 miesiące, poszła wtedy raz ze swoimi towarzyszkami, opłakiwała swoje dziewictwo na górach, a po upływie 2 miesięcy powróciła do swojego ojca, on zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną i weszło to w zwyczaj Izraelu, że rokrocznie schodzą się dziewczyny izraelskie, aby przez 4 dni w roku nucić pieśni ku czci córki Jefty Gileadczyka. Jak widzicie, wydarzyła się straszna rzecz. Jeftę coś Bogu obiecał, niespecjalnie to przemyślał, chciał coś uzyskać, więc złożył jakąś ofertę, ale okazało się, że na spotkanie nie wyszedł mu żaden baranek ani koźlątko, ale jego córka. I skończyło się to tragicznie. I wiecie, w tej historii brakuje mi jednej rzeczy, jak ją czytam. Nie wiem, czy wam też. Brakuje mi tu jakiegoś komentarza ze strony Boga. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że go tu nie ma. Tutaj nie ma żadnego komentarza, że Bogu się to podobało albo nie podobało. To jest po prostu opis tej historii, jak ona się miała. Natomiast myślę, że o tym wiecie i jest to też zapisane w innym miejscu w Bożym Słowie, w Księdze Jeremiasza, że Bogu się takie coś nie podobało, że taki ślub Jeftego się Bogu nie podobał. I o tym czytamy w Księdze Jeremiasza w 32 rozdziale, w 35 wersecie. I zbudowali miejsce ofiarne Bala w dolinie synów Chinoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu. Popatrzcie, nawet Bogu to przez myśl nie przeszło, żeby ktoś mu miał swoje dzieci składać w ofierze. Bóg też w historii Abrahama pokazał to, że on nie jest takim Bogiem, który żąda, aby składać mu w ofierze ludzi. I to było w historii Abrahama też takim ewidentnym przykładem, że nie takim Bogiem Bóg jest. Ale tutaj Jefte, któremu zależało na zwycięstwie, zamiast, wiecie, gdzieś wylać swoje serce przed Bogiem i nawiązać z Nim jakąś może taką przyjacielską relację, to potraktował go jak partnera biznesowego. Ja ci coś dam, ty mi coś daj w zamian. Potraktował go jak w tamtym czasie Kananejczycy wszystkich innych bogów. Coś za coś. Jak prostą wymianę, ale bracia i siostry, nasz Bóg nie chce być takim Bogiem, który funkcjonuje z nami na zasadzie jakiegoś handlu, bo takie handle zawsze się źle kończą. Natomiast wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, która poza takimi jakimiś naszymi chęciami czy takim zafiksowaniem może spowodować, że zaczniemy tak naprawdę z Bogiem, zamiast się z Nim przyjaźnić, prowadzić z Nim taki handel. I tutaj pozwolę sobie wrócić do początku swojego kazania, ponieważ pokazałem wam tam trzy koncepcje tego końca świata, tego milenium, tego tysiącletniego królestwa. Ale słuchajcie, jest jeszcze taka czwarta. I ona się nazywa premilenaryzm dyspensjonalistyczny. Nie będę już więcej rzucał dziwnych pojęć. I ona została wymyślona w pierwszej połowie XIX wieku przez takiego człowieka, który się nazywa John Darby. On się tam opierał na dwóch fragmentów Słowa Bożego i doszedł do takiego wniosku, że przed tym wielkim uciskiem, tak, czyli przed tym tysiącletnim królestwem, przed wielkim uciskiem, jeszcze wcześniej, ludzie wierzący po prostu znikną i ominie ich to prześladowanie. Taki miał pomysł, zaczął go rozpowszechniać i to był taki, wiecie, korzeń, który zaczęło z tego wyrastać coś bardzo dziwnego. Ponieważ ludzie zaczęli się zastanawiać na podstawie fragmentu z Mateusza, gdzie jest napisane, że dwóch będzie na łóżku, jeden będzie zabrany, a jeden zostanie, że widocznie tam chodzi o dwóch ludzi wierzących, no a jeśli chodzi o to porwanie przed prześladowaniem, no to trzeba jakoś teraz rozgraniczyć, który człowiek wierzący zostanie na tym wielkim ucisku, a który, jakby, wiecie, zostanie w pewien sposób uratowany, uniknie tego wielkiego ucisku. Tak? Trzeba było ich jakoś teraz rozgraniczyć i zdefiniować. No i tutaj pojawiła się najstarsza i najprostsza koncepcja, że wystarczy to ocenić na podstawie codziennego życia tego człowieka. Jak żyje tak dobrze i pobożnie i jest wierzący, to zniknie, a jak żyje tak średnio, to sobie zostanie i tutaj sobie trochę pocierpi, zanim do tego nieba trafi. I wiecie, mówię to w taki sposób, dlatego że jak na tę chwilę się nad tym zastanowimy, no to to się wydaje trochę dziwne. To jakby wiecie, no zbawienie jest z wiary, przez łaskę, z tego, że Jezus umarł za nas na krzyżu, a nie z tego, że dzisiaj mi poszło trochę lepiej, a jutro mi pójdzie trochę gorzej i ten jeden dzień zadecyduje o tym, że ja tu po prostu, wiecie, obudzę się, no i po prostu będę uciekał gdzieś, chował się i będą do mnie strzelać z karabinu. No jakby, wiecie, nie wiem, czy jest jakikolwiek przyjaciel, który by wystawił drugiego na coś takiego. Ale siłą rzeczy takie coś powstało i wiecie, pamiętam taki film z 1979 roku, który nazywa się Złodziej w nocy. I specjalnie go jeszcze wczoraj zobaczyłem. I powiem wam, że uważam, naprawdę, naprawdę uważam, że to jest jakiegoś rodzaju grzech, dlatego że wydaje mi się, że człowiek wierzący nie powinien oglądać horrorów, a ten film to jest horror psychodeliczny, słuchajcie. No naprawdę, no. Na początku, w pewnym momencie tego filmu znikają ci ludzie wierzący. Jest tam taka dziewczyna, która do końca nie wiedziała, jak się zdecydować i ona się budzi, a jej mąż zniknął. I zaczyna się całe prześladowanie, ona nie chce przyjąć znaku bestii, ucieka, tam jej przyjaciele niby jej pomagają, ale tak naprawdę też ją ścigają. Ona wpada do wody po prostu tam, wiecie, przerażona i budzi się. I budzi się, okazuje się, że to był tylko zły sen. Ale słyszy wtedy w radiu, tak jak na początku tego filmu, że znikają ludzie, idzie do łazienki i w łazience nie ma jej męża. Czyli wiecie, to jest taki zabieg, że to się jej przydarzyło i teraz będzie to przechodzić drugi raz. Nie? To po prostu, no słuchajcie, to jest tak, jakby się ktoś nad nią pomału pastwił. Nie? Tak więc, jak, wiecie, jak ja to obejrzałem, a wiem, że niestety w pewnym okresie oglądały to też dzieci i potem powtarzały sobie, to tutaj cytat mojego kolegi, nie mów brzydko, bo nie znikniesz. To mam takie wrażenie, że to nie wywołało niczego dobrego, tym bardziej w kontekście naszej relacji z Jezusem. Bo nagle okazało się, że pojawił się taki straszak, który stał się takim elementem relacji biznesowej z Jezusem, że albo będziesz tu ładnie żył, tak jest w umowie zapisane, masz tu ładnie pracować i żyć, bo jak nie, to czeka cię cierpienie w wielkim ucisku. Nie? No, To nie ma trochę sensu, jak się nad tym chwilę zastanowicie. Tym bardziej, że ta koncepcja, tak jak mówię, powstała w XIX wieku. Wcześniej nikt nigdy tak nie myślał. Jak przeczytacie sobie te fragmenty z pierwszego Tesaloniczan i z Ewangelii Mateusza bez wiedzy o tym, że istnieje takie myślenie, to zauważycie, że tam jest po prostu o końcu świata i tam to jest wczytane w ten werset, że jest jakieś uniknięcie wielkiego ucisku. Tego tam właściwie w ogóle nie ma. Zresztą Biblia też dość dużo mówi o tym, żeby się przygotować na cierpienie, kiedy się jest człowiekiem wierzącym, więc myślę, że te fragmenty nie są przypadkowe. Ale wiecie, gdzieś powstał taka panika, takie przekonanie właśnie o takim jakby rozdzieleniu ludzi wierzących. I nie wiem, czy kiedyś się z tym spotkaliście, ale podobno dość sporo osób mi o tym mówiło, że takie coś jest, że przyszedłeś do domu i tam miał ktoś być, ale nikogo nie było i miałeś takie, o nie, może oni zniknęli, a ja zostałem. Popatrzcie, jakie to jest chytre działanie szatana. Przecież to jest panika. To nie jest strach, taki wiecie, racjonalny strach, że boisz się ognia, bo to jest racjonalny strach i słuszny, tylko to jest panika, to jest irracjonalna panika, obawa przed czymś, czego nie ma. Tak? No bo prawdopodobnie jakbyś świecił za telefon, to dowiedziałbyś się, że ten ktoś po prostu gdzieś wyszedł. Niemniej jednak to zaczęło coś takiego budować. Dlaczego? Dlatego, że to no, nie ma nic wspólnego, i pozwolę sobie tak powiedzieć, nie ma nic wspólnego z tym, jak uczy nas Boże Słowo. Nie? O ile tu przedstawiłem te trzy koncepcje i nie jestem od tego, wiecie, żeby tu wyrokować za kogoś, że ta jest dobra, a ta jest zła, bo nie zawsze też o to chodzi. O tyle w tym przypadku, chociaż uważam, że kazalnica nie jest miejscem dialogu, ale myślę, że w takiej sytuacji należy tak powiedzieć, ponieważ nie należy powodować paniki, szczególnie w dzieciach. Jest to po prostu złe. Jest to po prostu złe myślenie, które wpływa na to, że nasza relacja z Bogiem przenosi się z relacji przyjacielskiej na relację biznesową, na coś za coś. Jak chcesz uniknąć cierpienia, to musisz się tutaj ładnie zachowywać. A jak nie, to będziesz sobie musiał trochę pocierpieć. I to jest oczywiście tylko przykład pewnej takiej naszej teologii, naszego myślenia o Bogu, która może sprawić, że zaczynamy z Bogiem handlować. Że zaczynamy mniej więcej wymieniać z Bogiem coś na coś. Ale Bóg, bracia i siostry, chce być naszym przyjacielem, a nie partnerem w biznesie. I warto, abyśmy się czasem zastanowili, czy czasem pewne nasze myślenia, czy czasem pewne rzeczy, które my robimy, nie próbujemy nimi wykręcić Bogu ręki, coś na nim wymusić, jakoś na niego wpłynąć, dając mu coś i chcąc, żebyśmy otrzymali coś w zamian. Ale wiecie, Bóg w taki sposób nie funkcjonuje z nami. A w jaki sposób Bóg funkcjonuje z nami, o tym mówi list do Rzymian w 8 rozdziale. 32 wersecie. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego. I myślę, że o tym wiecie, że Bóg to zrobił, o tym jest powyżej napisane, kiedy jeszcze byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Tak? Jak może ktoś taki, kto oddał własnego Syna za ciebie, nie darować ci wszystkiego? Popatrzcie, wcześniej czytałem ten przykład tego Jeftego i dla mnie to jest niewyobrażalne, żebym ja miał, wiecie, poświęcić swoje dziecko za cokolwiek. A tutaj Bóg tak ciebie i mnie ukochał, że był gotowy oddać to, co ma najcenniejsze, swojego Syna, i na pewno nie będzie cię katował na końcu świata, bracia i siostry. Bo ten, kto jest przeciwko tobie i kto chce wystawiać cię na cierpienie i kto chce cię atakować tym cierpieniem, to jest szatan. A ten, kto chce cię z tego cierpienia uratować i pomóc ci przez nie przejść, bo czasem przez cierpienie trzeba przejść, jest Bóg. I Bóg rychło, jest napisane w Bożym Słowie, rychło zetrze szatana sprzed waszych nóg. I dlatego tym gwarantem tego, bracia i siostry, tym gwarantem tego, że Bóg jest naszym przyjacielem, jest właśnie Jezus. Jeżeli Bóg darował ci wszystko, darował ci nawet swojego Syna, to jak w ogóle można z Nim w jakiejkolwiek kwestii handlować? Jakiejkolwiek kwestii w ogóle próbować z Nim coś wymienić, próbować Mu coś dać, jeśli podobno daliśmy Mu wszystko. Tak, daliśmy Bogu już wszystko. Dlaczego? Dlatego, że On w pewnym sensie też dał nam wszystko. Tak, w tym sensie, że dał nam właśnie swojego Syna. I wiecie, to jest zupełnie inna relacja przyjacielska, jest zupełnie inna, kiedy ty wiesz, że Bóg dał ci wszystko, co ci jest potrzebne do życia i pobożności, a tak mówi Boże Słowo, i wtedy ty możesz być gotowy, żeby dać wszystko Jemu i innym ludziom, bo ty już wiesz, że jesteś zabezpieczony. Ty już masz zabezpieczony. Wiecie, nie ma nic cenniejszego i większego niż zbawienie, niż życie z Jezusem, niż nowe życie, które będziemy mieli w niebie. Nie ma nic cenniejszego od tego. Więc jak cokolwiek, co mamy na tym świecie, można by było jeszcze spróbować wymienić z Bogiem. Tak? No nie można, nie? Jeżeli funkcjonujesz z Bogiem w jakichś kwestiach w swoim życiu, gdzie myślisz, że po prostu coś Mu dajesz i On ci za to coś odda i próbujesz z Nim się wymienić, że może ty będziesz gdzieś chodził, może ty weźmiesz jakąś służbę, może ty będziesz się więcej modlił, a wtedy Bóg ci da to i to, to chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że jest dokładnie odwrotnie. Bóg ci już dał to i to, a wiesz, po co ci dał? Po to, żeby w tobie wzbudzić tą miłość i zachęcenie, żebyś ty zaczął robić inne rzeczy i dawać siebie. Po to ci to dał, żebyś zaczął. Jeśli ta miłość Jezusa cię przekonuje, jeśli ona wypływa z twojego serca, to ty nie potrzebujesz mieć następnych rzeczy od Boga, żeby Mu służyć albo żeby poświęcić swoje życie za to, jaki On ma dla ciebie plan. I to jest to pytanie, czy chcesz funkcjonować z Bogiem w tej relacji przyjacielskiej? Chcesz być z Nim w przyjaźni? Czy chcesz z Nim prowadzić biznes? I zachęcam was do tego, aby zweryfikować swoje serce, ale też swoje myślenie, czy przypadkiem nie ma gdzieś takich obszarów, jakichś może pojedynczych w naszym życiu, gdzie troszkę coś próbujemy z Bogiem ugrać. Nie róbmy tego, nie róbmy, ale wyznawajmy Bogu to, jakie mamy potrzeby w sercu, a On ci, jak dobry ojciec, tak jak było dzisiaj powiedziane, nie da ci kamienia, ale da ci chleb. Zapraszam już zespół, pomodlę się na koniec. Aleluja, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem. Dziękuję Ci za to, że Ty nie jesteś tym, który by dał nam kamień zamiast chleba, Panie, ale Ty dajesz nam to, co najlepsze, i dałeś nam swojego Syna. Dziękuję Ci za to, że mogę wierzyć w to błogosławieństwo, które mam od Ciebie, które daje mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. i mogę z tego uczyć się od Ciebie, jakie wartościowe to jest, jakie cenne to jest, aby poświęcić swoje życie za to, co Ty dla mnie przygotowałeś, Panie. Dziękuję Ci za to. Ja nie chcę, Panie, w jakiś sposób handlować z Tobą, Panie, coś próbować wymusić, coś próbować Ci dodatkowego dawać, żeby coś od Ciebie otrzymać, Panie, ale chcę się skupić na tym, co Ty mi już dałeś, Panie, i z tego być gotowy, aby dać Ci wszystko, co mam. Aleluja. Amen.